przychodzi parafianin do proboszcza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mikołaj Grudziński.
Ojciec Sebastian Niewielski.
I parafianin, który przychodzi do proboszcza, dzisiaj chciałby się dopytać, jak to jest zostać księdzem? Czyli dzisiaj, drodzy Państwo, o sakramencie kapłaństwa chcielibyśmy porozmawiać, no bo kontynuujemy wątek sakramentów, a jest to, no można powiedzieć, przedostatni tak w kolejności sakrament, choć kolejność tutaj myślę, że nie jest aż taka istotna, ale tak żeśmy pomyśleli, że dzisiaj kapłaństwo, a następnym razem, jak skończymy o kapłaństwie, to będzie małżeństwo.
Trzeba dokonać, myślę, drobnego uściślenia w związku z tym, co mamy w najnowszych dokumentach, że niekoniecznie sakrament kapłaństwa, tylko sakrament święceń. Ponieważ patrząc teologicznie, mamy trzy stopnie. Mamy diakonat, mamy prezbiterat i mamy biskupstwo. Przy czym pierwszy stopień święceń, czyli diakonat, nie jest związany z kapłaństwem jako takim. Są to święcenia, które są istotne same w sobie, ale one to u nas tak się przyjęło, no bo zazwyczaj jest diakon, jest seminarium i zostaje księdzem.
Rok diakonatu.
A tymczasem teraz tradycja pokazuje, to w większości naszych diecezji też ci diakoni stali, którzy się pojawiają, którzy nie kończą wcale seminariów, ale też nie mają 18 lat, że idą do seminarium, ale często 35 lat. Mają, nie wiem, trójkę, czwórkę dzieci, żonę i nagle patrzymy, a tutaj taki nasz sąsiad wyskakuje przy ołtarzu w niedzielę i czyta Ewangelię. I tak sobie myślimy, co to się zmieniło? No, ale to w każdym razie mamy do czynienia z tymi trzema stopniami. No i te dwa stopnie, które są związane z kapłaństwem i uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusowym, czyli prezbiterat i episkopat. Kto pragnie zostać biskupem dobrej rzeczy, pragnie, mówi apostoł Paweł do Tymoteusza.
W ogóle, żeby było ciekawiej, to historycznie prezbiterat, czyli tutaj wyjaśnimy Państwu, że to taki, no, ksiądz. Nieważne, czy proboszcz, czy wikariusz,
czy zakonnik, czy kanonik, czy prałat.
Po prostu kapłan.
Przepraszam, to ksiądz Twardowski, odwołam się, też ma jeden z takich wierszyków, stopniowanie, on właśnie mówił. Kanonik, prałat, zawał. Także.
Więc każdy ksiądz to jest, no, prezbiter, tak? I historycznie jest to właściwie najpóźniejsza, no, w jakimś sensie forma, no bo najpierw byli diakoni.
Znaczy nie, najpierw byli apostołowie.
No tak, najpierw byli apostołowie.
Apostołowie,
tak.
Czyli powiedzmy...
protoplaści biskupów.
Tak. Dlatego na biskupów mówimy...
Następcy apostołów, tak.
Także mają udział w kolegium apostołów. Tutaj z tym też jest bardzo związany piękny gest, bo mówimy o czymś takim, co nazywa się sukcesja apostolska.
Tak. Bardzo czyli, ważna przy tym sakramencie.
Tak, no. Czyli powiedzmy władza, która została otrzymana od apostołów i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, albo powiedzmy z głowy na głowę, bo jest związana...
Ale przez łączność w Kościele.
Łączność w Kościele, łączność przede wszystkim z papieżem w tym wypadku, z biskupem Rzymu. To tak jeszcze a propos tej sukcesji apostolskiej, jest kilka stron istniejących w internecie, które pokazują od chociażby wszystkich biskupów, którzy są na świecie, ale też pokazują, nazwijmy to, ich linię genealogiczną, czyli że 6 wieków temu był jakiś tam kardynał Rebibia, który stoi u większości na przykład linii związanych z sukcesją apostolską w Kościele katolickim, czyli od jednego kardynała dzisiaj mamy, powiedzmy, iluś tam biskupów. Ale to też pokazuje pięknie, że rzeczywiście ta władza pochodzi od apostołów, że to nie tylko włożenie rąk, ale i Duch Święty, który z tym wszystkim idzie. Sakrament święceń w stopniu episkopatu, prezbiteratu
i diakonatu. No diakonat właśnie nie jest związany z bezżeństwem.
Nie. No właśnie to jest ten przełom, który gdzieś tam jest związany z Soborem Watykańskim II i z instytucją diakonatu i która pokazuje, że rzeczywiście diakonat nie jest do kapłaństwa, tylko diakonat jest do posługi.
Tak.
Przy czym diakonat to, tak jak tutaj wspominaliśmy na początku, jeden z najstarszych tak naprawdę stopni sakramentu święceń, bo się pojawia już przecież w Dziejach Apostolskich, gdzie apostołowie, głosząc Słowo Boże, no, nie byli w stanie zajmować się wszystkimi ubogimi, wdowami i rozdzielać pomocy charytatywnej, więc powołują diakonów, którzy byli przeznaczeni przede wszystkim do pracy charytatywnej. Przy czym jeżeli chodzi o sam diakonat, to też jest bardzo piękny stopień, bo to nie tylko jest kwestia tego księdza, który ma skrzyżowaną stułę, kiedy czasami przy ołtarzu takiego kogoś możemy zobaczyć.
Chyba, że ma dalmatykę, to ma dwa piękne pasy.
Tak. No ale to też w związku z tym, że jest to nie tylko posługa sakramentalna, ale to bardzo pięknie też podkreślał arcybiskup Grzegorz Ryś, że przede wszystkim wyświęca, bo on ostatnio też wyświęcił sporo u nas diakonów stałych w archidiecezji, przede wszystkim do posługi sakramentalnej. No ta posługa sakramentalna oczywiście na różnych płaszczyznach, typu nawet to, że oni roznoszą komunię świętą po szpitalach. Ale oprócz
może
tego,
chrzcić chyba diakon też,
tak,
błogosławić.
Czyta Ewangelię, powiedzieć kazanie, pogrzeb.
Błogosławić chyba nawet związek małżeństwa, znaczy sakrament małżeństwa.
Tak.
Tylko bez mszy świętej oczywiście.
Namaszczenia.
Tak.
No ale to sama w sobie instytucja diakonatu jest rzeczywiście czymś pięknym i ten powrót do nawet instytucji diakonatu dla mężczyzn żonatych też jest, jak dla mnie, pięknym odkryciem Kościoła w dzisiejszych czasach.
No, mało tego, chyba potrzebnym.
Ba. To zresztą to, mówię, no, jednak brak kapłanów takich posługujących w parafii bardzo mocno zaczyna doskwierać. Bo to od chociażby, ja widzę, nasza wspólnota jest jedną z największych wspólnot, jeżeli chodzi o liczbę kapłanów, przynajmniej w Łodzi. No może jezuitów jest tam więcej, ale no u nas we wspólnocie jest 7 kapłanów posługujących w duszpasterstwie. I tak patrząc po sąsiadach, ostatnio w jednej z parafii obok nas, parafia nieduża, 7-8 tysięcy, ale pracowało 2 kapłanów. Zmarł wikariusz, no już też w takim słusznym wieku dojrzały, bo po 60, no ale został sam proboszcz. I my teraz tam przyjeżdżamy i w niedzielę pomagamy w pracy takiej duszpasterskiej, odprawiając mszę, spowiadając. Ale to też pokazuje, że no, ten brak kapłanów staje się kryzys strukturalny.
Tak?
I taki diakon, który zostaje wyświęcony dla posługi w konkretnej parafii, no, ma takie niebagatelne zadanie wspomóc księdza w jego pracy, takiej od chociażby w głoszeniu słowa, tak jak mówiliśmy, w pogrzebach, w katechizacji, w posłudze na rzecz ubogich. No to
no właściwie we wszystkim,
do czego zostanie powołane. Tak.
Kapłaństwo, oprócz sukcesji apostolskiej, no oczywiście zazwyczaj pojawia się temat właśnie celibatu, który... No, ci, co są bardziej zorientowani, to doskonale sobie zdają sprawę, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o bezżeństwo, ale celibat wiąże się jakby z czymś jeszcze, tak?
Z życiem w czystości przede wszystkim. No.
Tak. No, ale też jakby kapłan ma pewne obowiązki co do stanu, tak? Nie wiem, to może być modlitwa brewiarzowa, może to być tak zastąpione tam czasami różańcem, tak?
No, w ten starszy sposób. Wiek na przykład,
tak. No ale ta bezżenność, jak się podłubię, to się okazuje i zaraz wyjeżdżają grube argumenty, no ale przecież do połowy średniowiecza to tego nie było. Potem tam to tak ukonstytuowało się. To, czy to oznacza, że może się zdarzyć kiedyś tak w kościele, że nagle któryś papież albo ja, nie wiem, zostanie zwołany sobór i ktoś nagle stwierdzi, to skoro tak już kiedyś było, to może wróćmy do tego i... Chodzi mi o to, że takie głosy gdzieś tam się pojawiają.
Dlaczego
tak?
To teraz też na przykład przy tym synodzie, który jest i przy tym całym procesie synodalnym, no na pewno jest to rzecz, która jest związana tak naprawdę tylko i wyłącznie z prawem kanonicznym, które nakłada obowiązek, przy tym to nie tylko obowiązek, ale i pewien przywilej, no bo nie oszukujmy się, życie w czystości to nie tylko kara za grzechy, czy tam cokolwiek, ale...
Błogosławiony, który nie ma żony.
No, ale no, kwestia no, wielu rzeczy, których tak naprawdę, które się docenia, żyjąc w czystości. Teoretycznie jest taka szansa, że któryś z papieży może znieść, no bo to jest przepis tylko i wyłącznie kościelny, przy czym No, myślę, że pamiętasz, że Pan Jezus mówi, że są tacy, którzy tak. stają się bezżeni dla Królestwa Niebieskiego, bo sami tak chcieli, nie?
No, i święty to... Paweł potem też to trochę rozwija. Poza tym też w Kościele przecież oprócz samego Pisma Świętego...
Jest tradycja.
Jest tradycja.
O której już tam parokrotnie wspominaliśmy. Tak. No, przy czym no, tradycja mówi, no, do XI wieku celibat nie był obowiązkowy dla księży. Kto chciał?
Dla mnichów, tak.
Dla mnichów jak najbardziej, bo zresztą... dla mnichów to jest związane bardziej już z inną instytucją, mianowicie życie radami ewangelicznymi, tak. czyli ślub czystości, który składam po kilku latach formacji w zakonie i który no, tak w sensie istotowym no, za bardzo się nie różni od celibatu, ale w sensie takim postrzegania i pewnych rzeczy to...
Trochę inna optyka. Tak.
Inna optyka zupełnie. Czy jest możliwość powrotu do kościoła, gdzie mamy do czynienia z żonatymi księżmi? Teoretycznie jest. Praktycznie myślę, że nie przejdzie. Znaczy, co rusz się pojawiają różnego rodzaju postulaty, żeby
wyświęcać... Za każdym razem, kiedy jest nowy papież.
żeby wyświęcać na kapłanów, zwłaszcza w tych krajach, gdzie brakuje kapłanów, mężczyzn żonatych, to przy okazji chociażby synodu dla Amazonii pojawił się ten postulat tak zwanej viri probati, czyli mężczyzn jakoś tam doświadczonych i wypróbowanych, żeby móc udzielać im sakramentu święceń. Ten sam problem kiedyś też pojawił się w przypadku naszego, nazwijmy to, bratniego kościoła w Czechach, gdzie również mężczyzn żonatych wyświęcano na kapłanów, chociażby żeby zachować ten kościół w Czechach, przy czym ta historia różnie się potoczyła tam, jeżeli chodzi o Czechy. Niektórzy złośliwi mówią, że celibat wprowadzono, żeby nie było podziału majątku kościelnego. No, może coś w tym jest, chociaż nie, no to już raczej jest bardziej takie na zasadzie złośliwe. No ale celibat, śluby czystości same w sobie, oprócz tego, że dają pełną dyspozycyjność kościołowi, no bo tak jest. Jestem w pełni dyspozycyjny kościołowi. No przyznam szczerze, no ja nie jestem księdzem diecezjanym, więc mi trudno sobie wyobrazić teraz inną sytuację, no bo nawet jeżeli by celibat zniesiono, to i tak zakonników to nie rusza, no bo jest inna instytucja, tak naprawdę, jeżeli chodzi o czystość, ślub czystości. No ale też sobie tak czysto patrząc po ludzku nie wyobrażam, nie wiem, jestem księdzem, mam żonę, czwórkę dzieci, i przenoszą mnie co roku z parafii na parafię. Z całym inwentarzem, bagażem. No tak. Kwestia dzieci. Znaczy ja wiem, że w kościele protestanckim już mają tam pewne metody opracowane. Wiem, że w kościołach wschodnich, katolickich istnieje.
Tylko, że tam chyba w ogóle w prawosławnym kościele chyba tam jest tak, że to do jakiegoś momentu, jeżeli jest żona, to tak, do święceń. Jeżeli poświęcenie...
W kościele prawosławnym to wygląda.
No i oczywiście
tak,
nie można potem być biskupem i tak dalej.
Tak, do święceń diakonatu. Czyli jeżeli chcesz być żonatym kapłanem duchownym, musisz pojąć małżonkę przed święceniem.
Decydować w miarę chyżo.
No zresztą w seminariach prawosławnych są takie momenty, kiedy mają czas na to, żeby szukać sobie żony przyszłej. Przy czym jest też bardzo taki tutaj piękna sytuacja, nie wiem, piękna. Kiedy umiera ci żona, to już nie ma możliwości powtórnego ożenku. Czyli zostajesz wdowcem do końca. Ale to też pięknie pokazuje ten związek między oblubienicą a oblubieńcem, nie? Że oblubienica w życiu tak naprawdę jest jedna.
Jedna.
No ale tu a propos też... Przy czym myślę, że o tyle, o ile powiedzmy tutaj nie ma większych problemów dogmatycznych, jeżeli chodzi o celibat, no bo to jest rzecz oczywiście teologicznie piękna, i, no ale to wynikająca gdzieś oczywiście z Ewangelii, ale tylko kwestia dyscyplinarna, wynikająca z prawa kościelnego. O tyle dotykając tutaj sakramentu święceń, też nie sposób powiedzieć o różnych postulatach, które gdzieś się pojawiają, święcenia kobiet.
No tak.
Święcenia kobiet, bo to co rusz też w kościele
wyskakuje.
Wyskakuje, jak Filip z Konopi, taki postulat. Znaczy oczywiście są orzeczenia dogmatyczne Jana Pawła II, tam z lat 90., kiedy pojawił się ten problem w kościele anglikańskim, zaczęto cudzysłowie święcić, bo nie można wyświęcić, no bo to nie sposób wyświęcić kobiety na księdza, ona nie będzie po prostu, to raczej symulacja jest. Nigdy w kościele, w historii kościoła nie było takiej instytucji. Ba, była instytucja, to może powiem coś zaskakującego, instytucja diakonis. Przy czym to nie były święcenia, tylko to był taki, to była posługa przy udzielaniu chrztu kobietom. Że jak trzeba było namaścić krzyżmem klatkę piersiową kobiety, to nie czynił tego ksiądz.
Tylko kobieta.
Tylko kobieta. I to bardziej tutaj na tej zasadzie. No i posługa charytatywna.
No jasne.
Ale no, dogmatycznie nie ma możliwości, żeby zacząć święcić kobiety po prostu. Pismo Święte nie pozwala na to. To czyńcie na moją pamiątkę, wieczernik 12 apostołów. Nawet Maryi, najczcigodniejszej matki Pana Jezusa, nie było w wieczerniku, tylko grono wybranych 12 no tak. apostołów. Że ona przy tym stole nie siedziała, kiedy Chrystus powiedział, to jest ciało moje, to jest krew moja, to czyńcie na moją pamiątkę. Chociaż ona najbardziej zasługiwała na to, żeby zostać obdarzoną godnością kapłańską, nie? Przy czym, no mówię, no tutaj też teologicznie patrzymy, to na pewno na katechezie uczyłeś, jest kapłaństwo urzędowe i kapłaństwo powszechne, czyli patrząc z perspektywy chrztu, każdy z nas jest włączony w kapłaństwo Chrystusa i to jest, myślę, też najpiękniejsze. Każdy z nas jest wezwany do tego, żeby składać ofiarę ze swojego życia.
Każdy w inny sposób. Każdy. Według swego powołania, stanu, możliwości.
Ten, no, na płaszczyźnie ontycznej.
No tak, jedyne różnice już takie zupełnie w tej chwili, można powiedzieć, formalne, tak, no to, że biskup może wyświęcać kapłanów, ale żeby wyświęcić nowego biskupa, no to już jeden nie wystarczy.
Nie, potrzeba trzech i to też taka przepiękna tradycja starożytna, bo już Sobór w Nicei bodajże w którymś z kanonów mówi, że jeżeli mamy wyświęcać, to wezwij jeszcze dwóch sąsiadów, żeby nałożyli ręce. I to też tak pięknie pokazuje to tak zwane kolegium apostolskie, znaczy nie tak zwane, no kolegium apostolskie, czyli włączenie do grona apostołów, że nie jesteś sam. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy biskup sam może wyświęcić, no bo jeżeli jakieś, tam jakieś niebezpieczeństwo no tak. i wiadomo, że to nie jest rzecz dogmatyczna, ale wynikająca bardziej z dyscypliny Kościoła, przy czym no przepiękna, przepiękna. Doświadczenie kapłaństwa jest bardzo piękne i ja przyznam szczerze, za nic bym nie oddał tego. Amen.
Amen. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Ojciec Sebastian Bielski.
Mikołaj Grudziński.